Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 1 kwietnia. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik jest przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Do Sławka numer 510-37-36, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. W wiadomościach słyszeliśmy materiał o tym, jak to niemieccy i czescy kierowcy przyjeżdżają po nasze paliwo, bo jest tańsze i tankują na naszych stacjach, ale nie wszystkie paliwa staniały.
Dzień dobry, stały słuchacz Andrzej, taki temacik do czasu reakcji. No dobrze, no obniżyli VAT na benzynkę, obniżyli VAT na olej napędowy dla indywidualnych odbiorców. A co z autogazem? No autogaz podrożał złotówkę za litr. Cisza, nikt się nie odezwie. Ja wiem, że super, że tylko o złotówkę, ale co tu chodzi? Łupiam po kieszeni jest miła, przecież autogaz nie przyjeżdża z Iranu. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dziękujemy. No i rzeczywiście rządowe pakiety nazywane ceny paliwa niżej skoncentrowały się głównie na benzynie i dieslu, co sprawiło, że 3 miliony kierowców korzystających z autogazu w Polsce nie odczuło obniżek akcyzy i VAT-u. Zapytamy kogo trzeba, włącznie z Ministerstwem Energii, dlaczego zapomniano o tych kierowcach, którzy tankują autogaz. A teraz przypomnienie bardzo ważne z poranka, bo jutro podobne warunki mogą być. Mamy teraz taką sytuację, że nad ranem jest przymrozek, zimno, natomiast w ciągu dnia ziemia paruje i jeszcze nocą, no i pojawiają się mgły.
Jerzy Wojciech, jadę S6 w kierunku Koszalina. 90% samochodów jest olbrzymia mgła, nie ma włączonych wstecznych świateł. Dojeżdża się do auta i może być ząg. Uczulcie kierowców, żeby włączali światła. Nie światła takie dzienne, tylko światła normalne, drogowe. Dziękuję.
Nic dodać, nic ująć. Nie chcemy, żeby pojawił się jakikolwiek ząg. A oto nasz pomysł na dzisiejszą audycję. 12.30, główny temat. Nowe osiedle szczecińskiego TBS-u w Podjuchach na 560 mieszkań budzi protesty części mieszkańców tej dzielnicy, bo jeszcze większe korki w godzinach szczytu, bo zastawianie wąskich uliczek samochodami, czy obawy o wydolność sieci wodociągowej. I zasadne pytanie, czy osiedle o nazwie na skraju Puszczy Bukowej powinno powstać. Ta rozmowa około 12.30. A już za kilka minut zapytamy naszego gościa, jak radzić sobie z tymi amatorami pięknych zdjęć krokusów, którzy depczą te piękne kwiaty na jasnych błoniach. No i Joannę Wojtach ze Straży Miejskiej zapytamy także o sezon na porzucone byle gdzie hulajnogi. Co robić, gdy widzimy taki porzucony sprzęt gdzieś na chodniku, czy wręcz na jezdni? Potem o 12.15 mamy nadzieję na rozmowę z Hanną Pieczyńską ze ZWIK-u. Czy ZWIK, czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji, wróci do gotowców, czyli wypisanych blankietów opłat za wodę, bo brak takowych od 1 stycznia utrudnił życie starszym osobom. A na zakończenie programu o 12.45 zapytamy naszego gościa z Narodowego Funduszu Zdrowia, co z domową fizjoterapią. Czy rzeczywiście, tak jak do nas napisał słuchacz, od 1 kwietnia, czyli od dzisiaj, NFZ przerywa umowę na zabiegi z jedną firmą i pozostawia pacjentów bez opieki. To nasz program Minimum, a teraz wybieramy się do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie i nie jest łatwo.
Dzień dobry, Janusz ze Szczecina. Dzwonię w sprawie schroniska dla zwierząt. Wczoraj właśnie tam byłem. No i miałem trochę problemu z trafieniem tam, ponieważ z tej głównej takiej nieutwardzonej drogi przy działkach tam trzeba skręcić w lewo, a tam nie ma żadnej informacji, czyli żadnego drogowskazu, strzałki z napisem schronisko, coś takiego. No i wszyscy jeżdżą i szukają. Dziękuję.
Zasugerujemy kierowniczce schroniska zmianę i doznakowanie tego miejsca, żeby bez żadnego trudu, bez żadnego problemu można było w to miejsce dojechać. A teraz przenosimy się na okolice ulicy Jodłowej, a dokładnie przy tej ulicy właśnie są latarnie, które nie świecą. W zakładce Radia Szczecin podcasty Czas Reakcji można zobaczyć zdjęcia od naszej słuchaczki pani Doroty, która pisze: uprzejmie proszę o interwencję w sprawie długotrwałego braku oświetlenia ulicy Jodłowej w okolicach szkoły podstawowej nr 51. Dnia 3 marca zgłosiłam problem na Alert Szczecin. Szczecin. Otrzymałam prośbę o dosłanie zdjęć. Następnego dnia wykonałam fotografię. Od tej pory cisza. My także podjęliśmy interwencję i mam nadzieję, że ta cisza zakończy się naprawą tych dwóch latarń. A teraz cóż, zajrzymy do tego, co dzieje się wokół trasy zamkowej. Tam są zmiany w organizacji ruchu. One następują z dnia na dzień. Wczoraj informowaliśmy o braku znaków, jeżeli ktoś pod trasą zamkową jechał i potem chciał dojechać na nasze nowe, stare miasto. No i w tej sprawie w trakcie audycji zadzwonił telefon. Mam nadzieję, że to jest pieśń przeszłości, to o czym powie słuchacz, a jeżeli nie, no to prosimy służby o interwencję.
Witam, Maciek z tej strony. No ja z informacją dla tego pana, co mówił o zamkniętej drodze na Stare Miasto, uruchomiono dzisiaj wjazd na Duczyńskiego na trasę zamkową, ale jednocześnie na 3 tygodnie zamknięto wjazd na ulicę Panieńską pod trasą zamkową, bo tam jakieś prace remontowe mają się toczyć. Także 3 tygodnie trzeba się uzbroić w cierpliwość. No co do oznakowania, zgadzam się, ani wjazd na Duczyńskiego nie był jeszcze na tablicach oznakowany, że można już pojechać i wszyscy twardo na Most Długi jechali rano, ani też nie było właśnie informacji o tych o zamkniętej ulicy Panieńskiej. Także no tutaj ktoś zawiódł, jeżeli chodzi o oznakowanie.
Niewątpliwie źle się dzieje w państwie duńskim, jak mówił klasyk. Sprawdzimy. Nie powinny się takie sytuacje pojawiać. A teraz powrót na chwilę do tematu z wczoraj. Przejścia sugerowane na tym nowo wyremontowanym, no już 2 lata chyba mijają, odcinku Wojska Polskiego, 2 lata z wąsem nawet bym powiedział. Tam jest dezorientacja. Piesi nie wiedzą, czy mają pierwszeństwo. Myślą, że mają, tak jak na wszystkich przejściach, a nie mają. Większość kierowców dla świętego spokoju tych pieszych przepuszcza i są problemy.
Dzień dobry, Piotrek z tej strony. W sprawie tych przejść na Wojska Polskiego, to może jakieś tabliczki warto postawić dla pieszych, żeby wiedzieli, że to są przejścia sugerowane i że nie mają tam pierwszeństwa. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. My jesteśmy za tym, żeby po prostu wszędzie były przejścia takie, jak to w kodeksie drogowym jest napisane, czyli pieszy wchodzący na przejście, oczywiście znajdujący się na przejściu, ma pierwszeństwo i tak samo powinno być to doznakowane, bo skoro jest to zresztą strefa takiego uspokojonego ruchu na Wojska Polskiego, gdzie piesi i właśnie te funkcje dla pieszych, dla mieszkańców mają być prymarne, no to po co tam samochody mają mieć pierwszeństwo przejazdu, tego nie do końca jestem w stanie zrozumieć. I jeszcze czekamy na komentarz sklepu Lidl, bo nasz słuchacz wczoraj opowiedział, jak to z rana był w Lidlu przy ulicy Tanowskiej w Policach, no i zrobił zakupy i niestety odmówiono mu obsługi w kasie, takiej fizycznej z kasjerem, no i niestety zakupy musiał zostawić i wyjść ze sklepu. Czekamy na odpowiedź Lidla w tej sprawie. Okazuje się, że nie ma przepisu, który jednoznacznie wskazuje, że w sklepie musi być kasa z obsługą ludzką, tak to określę. Może być nieludzka obsługa. W tym momencie i w tej historii to bardzo pasuje ta obsługa nieludzka. Lidl na razie nam nie odpisuje, ale słuchacz komentuje.
Dzień dobry. Sklep nie przyjmuje gotówki, nie sprzedaje, no to jak nie może przyjąć gotówki za towar? No to po co on jest otwarty? Na pana miejscu to ja bym wrócił, naładował drugi wózek z pieczywem i z różnymi takimi po jednej sztuce, podszedł jeszcze raz do kasy i zostawił ten wózek im przy kasie, to by się panie nauczyły kasować. Pozdrawiam serdecznie.
A nasz słuchacz poszedł niezadowolony. Zobaczymy, co Lidl na to odpowie. A teraz przenosimy się na Jasne Błonia. Tam krokusy. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że trzeba je dogęszczać, trzeba nawozić. Deklarowała Paulina Łądka z Urzędu Miasta, że takie prace są wykonywane, ale to, co nas niepokoi, to wchodzenie w te krokusy. Niby uważamy, niby stawiamy te kroki ostrożnie, ale jednak gdzieś te kłącza, te piękne rośliny cierpią, gdy wchodzimy na te dywany, żeby uzyskać świetne zdjęcie. Posłuchajmy.
Dzień dobry. W niedzielę byłam na Jasnych Błoniach, no, oglądając krokusy. Bardzo dużo osób wchodzi w przestrzeń tych krokusów, udając, że kroki robią pomiędzy kępkami kwiatów, ale różnie to wygląda. Nie zauważyłam żadnych tabliczek. Tam sugerowano, że może Straż Miejska. To nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby Straż Miejska w mundurkach swoich chodziła i straszyła ludzi, tylko chodzi o to, że gdyby tak pojawiły się tam grzeczne, po prostu miłe tabliczki, po prostu proszące o to, żeby nie wchodzić w przestrzeń kwiatów, nie deptać, pilnować dzieci, ale w normalnej, miłej formie. Bo myślę, że to bardziej dotrze do osób, które są zainteresowane wykonywaniem zdjęć, selfie. Szkoda tych krokusów. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia, do usłyszenia.
Bardzo nam się spodobał pomysł słuchaczki. Takie z poczuciem humoru niewysokie tabliczki wśród tych krokusów przydałyby się. Oczywiście niezbyt duże, ale jednak widoczne, żeby powstrzymać amatorów wspaniałych zdjęć przed zadeptywaniem tych roślin. Przy naszym telefonie pani Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Pani Joanno, państwa patrole bywają na Jasnych Błoniach, również w tym czasie, kiedy pięknie kwitną krokusy. Co Straż Miejska może, bo my ten projekt i pomysł słuchaczki przekażemy oczywiście Zakładowi Usług Komunalnych, ale gdy chodzi o takie interwencyjne działania?
Przede wszystkim co roku w okresie kwitnienia krokusów przypominamy, po pierwsze, że powinniśmy szanować to miejsce. Takich miejsc w Szczecinie jest coraz więcej, obsadzonych krokusami, które stały się wręcz ikoną, symbolem miasta. Zatem jeśli chcemy, żeby utrzymać i chwalić się później takimi krokusowymi kobiercami, to trzeba tą zieleń szanować. Zatem co roku przypominamy w różnej formie, posiłkując się mediami, publikując informacje na stronie internetowej Straży Miejskiej, z prośbą, żeby kwiatki podziwiać, a nie deptać. A podziwiać i robić zdjęcia można z bezpiecznej odległości. Wcale nie wymaga to wchodzenie za płotki, bo te kobierce, przynajmniej na Jasnych Błoniach, są oddzielone od ścieżek spacerowych. Jest to informacja, że faktycznie tam wchodzić nie wolno. Faktycznie podczas interwencji słyszymy takie tłumaczenia, ale przecież ja tutaj tego nie podeptałem, nie zniszczyłem, stoję na trawniku, na którym nie ma krokusów. Naprawdę, szanowni państwo, którzy odwiedzacie te miejsca, można zrobić wspaniałą sesję fotograficzną, nie narażając się na kontakt ze strażnikami, którzy pojawiają się tam. Są patrole delegowane do obserwacji, do kontrolowania zachowań właśnie w stosunku do krokusów. A przypominam, że niszczenie tych krokusów jest wykroczeniem w myśl artykułu 144 Kodeksu Wykroczeń, zagrożone karą w postaci mandatu w wysokości do 500 zł w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu, tak grzywna może.
A ktoś w tym sezonie krokusowym został ukarany?
Jeszcze nie i mam nadzieję, że pozostanie to w takiej formie. My naprawdę, i tutaj podzielam ten bardzo sympatyczny apel słuchaczki, naprawdę nie zależy nam na tym, aby nakładać mandaty, tylko żeby przemówić do rozsądku, do wyobraźni wszystkim mieszkańcom i tym, którzy się decydują na takie sesje fotograficzne, żeby tego po prostu nie robili. Niestety bardzo często się dzieje tak, że rodzice albo dziadkowie swoje pociechy, swoje wnuczęta właśnie gdzieś tam między tymi krokusami, bo będzie przepiękna pamiątka rodzinna. Tak, będzie pamiątka rodzinna, ale może w tym miejscu już tych krokusów nie będzie i zostanie pusta połać.
No i teraz opuszczamy piękne, jasne Błonia i to pole, czy te pola krokusów. O hulajnogach będzie, chociaż na Jasnych Błoniach ten problem też może występować. Napisał do nas słuchacz pan Dariusz: przyszła wiosna, zrobiło się cieplej i wrócił niestety problem od lat, mianowicie porzucone byle gdzie i byle jak hulajnogi. W zeszłym tygodniu, a mail jest z końca marca, na kładce przy ulicy Staszica przy schodach przez 3 dni stała hulajnoga. Drugi przypadek pozostał stawionej hulajnogi, która sobie stała wzdłuż chodnika już 3 dzień, ale w taki sposób, że trzeba było omijać to przy Unii Lubelskiej. Czy operator tych hulajnóg nie mógłby usuwać ich codziennie? Pani Joanno, ja pamiętam takie spotkania, prawda, z tymi operatorami hulajnóg. Chyba teraz 2 czy 3 jest w naszym mieście. Oni są zobowiązani do uprzątnięcia takich zawali dróg?
Tak, już kilka lat temu, kiedy z takim impetem wjechały hulajnogi do naszego miasta i wszyscy się zachłysnęli tym alternatywnym środkiem transportu, bardzo ekologicznym skądinąd, mieliśmy 5 operatorów i wówczas były podpisywane porozumienia między innymi pomiędzy operatorami a miastem. Włączona była w to Straż Miejska, która miała stać na straży porządku i egzekwowania, łamania przepisów związanych z hulajnogami. Powoli nam się ci operatorzy z naszego miasta wykruszali. W tej chwili są tylko 2 operatorzy. Jest to firma Bolt i firma DOT, dawny Tier. Z naszych obserwacji, z naszych działań wynika, że zdecydowanie sytuacja, jeśli chodzi o parkowanie, pozostawianie hulajnóg, bardzo się poprawiła. Na samym początku faktycznie podejmowaliśmy bardzo wiele interwencji, łącznie z tym, że te hulajnogi były odholowywane, bo były w sposób, no nie powiem, nietrasobliwy pozostawiane. Często w miejscach absolutnie do tego nieprzeznaczonych, jak przejścia dla pieszych, czy na skrzyżowaniach, często poprzewracane, utrudniające ruch pieszym, stanowiące realne zagrożenie, że musieliśmy sięgać po tak drastyczne środki. W tej chwili z tego, co my obserwujemy, takie przypadki, o których mówi słuchacz, owszem, zdarzają się, ale nie są już nagminne. Może wynika to z tego, że coraz więcej między innymi stacji rowerowych, które są na naszych ulicach, gdzie są posadowione rowery miejskie, dedykowały kilka miejsc też na hulajnogi i tam są pozostawiane. Oczywiście zdarzają się hulajnogi, które mają daleko do tych stacji i stoją w innych miejscach. I ja przypomnę, że hulajnoga elektryczna musi być pozostawiona i zaparkowana w taki sposób, aby nie utrudniała ruchu pieszym oraz innym użytkownikom drogi. I jeśli nie można skorzystać ze specjalnie wyznaczonych miejsc dla hulajnóg elektrycznych, takich, o których ja mówiłam, przy stacjach rowerowych, to należy hulajnogę zaparkować na chodniku jak najbliżej jego zewnętrznej krawędzi, czyli jak najdalej.
No i warto przypomnieć wszystkim naszym słuchaczom, że wszędzie strażników miejskich nie będzie, wszędzie ich nie postawimy. No i po prostu, jeżeli widzimy taką zawali drogę, hulajnogę gdzieś na chodniku w niebezpiecznym miejscu, no to jeżeli tylko mamy siłę, bo oczywiście jeżeli ona jest zablokowana, to nie jest to takie proste, to dosyć ciężkie urządzenie, to przestawmy ją, no po prostu pomagajmy sobie wzajem i bądźmy dla siebie życzliwi. Pani Anno, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. To jest czas reakcji 510-37-32 i do studia 510-37-36. Teraz będziemy rozmawiać o blankietach wpłat za wodę. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie wywołany do tablicy przez naszą słuchaczkę, a przy naszym telefonie Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słuchaczka napisała do nas tak. Piszę do Państwa, by spojrzeli Państwo na temat faktur za wodę od ZWiK Szczecin. Otóż od stycznia tego roku ZWiK wysyła faktury bez tradycyjnego blankietu wpłaty, takiego, z którym można pójść na pocztę, by opłacić rachunek. Moja mama ma już 86 lat i nie umie sobie poradzić z taką sytuacją. Otrzymała fakturę, ale nie wiedziała, jak to opłacić. Do grudnia zeszłego roku zawsze był dołączony wypełniony blankiet wpłaty, z którym szła na pocztę i opłacała rachunek. Teraz go nie ma. Mama zadzwoniła wczoraj do infolinii ZWiK i zgłosiła sprawę. Pani poinformowała ją, że teraz wszyscy tak robią i że wydała fakturę i pieniądze komuś innemu, by wypełnił na poczcie i opłacił. To są cytaty. Jeszcze jeden cytat z tej infolinii, z rozmowy z obsługującą osobą. Może ją opłacić smartfonem. Na koniec powiedziała, że nas zanotowała, by do następnej faktury dołączyć blankiet. Ostatecznie mama zadzwoniła po mnie. Po trudach zdobyłam blankiet, wypełniłam i mama opłaciła na poczcie. Ale nie było to ani szybkie, ani łatwe. Trzeba było zgadywać, co wpisać w tytule. Łatwo też pomylić numer konta. Trzeba też odczytać adres małymi literami z faktury. Zadanie nierealne dla 80+. Pani Hanno, czy będą zmiany, czy będzie ukłon w stronę starszych klientów?
Jest zmiana, ale będzie też ukłon w stronę osób starszych, ponieważ rzeczywiście wprowadziliśmy nowy system, trochę inaczej wyglądają faktury od nowego roku i rzeczywiście nie wysyłamy tych papierowych blankietów. Do tej pory robiliśmy to i takich papierów, że tak powiem, drukowaliśmy rocznie około 100 tysięcy, w związku z tym rzeczywiście ta oszczędność papieru będzie. Więc nie wysyłamy z automatu wszystkim tych faktur, w sensie tych blankietów papierowych. Natomiast tak jak było w tym liście od słuchaczki, na prośbę naszych klientów będziemy to robić. Już od początku roku około 30 osób. Już albo jedynie. Natomiast około 30 osób zwróciło się do nas z taką prośbą, żeby jednak te papierowe blankiety były dołączane do faktury i na prośbę naszych klientów rzeczywiście będziemy tak robili. Są różne opcje i możliwości kontaktu z nami i opłacania tych faktur i te polecenia zapłaty i mamy e-booka. Są też te wersje papierowe ciągle, natomiast no, zmiany są, one postępują i rzeczywiście tych blankietów do wszystkich naszych klientów od nowego roku
nie wysyłamy. A jeżeli chcemy mieć te blankiety, to dzwonimy do Państwa na infolinię.
Oczywiście i wtedy będziemy dołączać z powrotem, tak jak to było do tej pory.
No i teraz pytanie numer dwa do Pani, bo pojawił się punkt konsultacyjny poświęcony retencji. Dla kogo on jest, na jakich zasadach działa retencja? Ważna rzecz. Chodzi o to, żeby zatrzymywać wodę w miejscu opadu, żeby ona nie spływała do kanalizacji deszczowej na przykład.
Dla każdego, kto jest zainteresowany, kto zastanawia się, o co chodzi z tą retencją, dla każdego inwestora i tego dużego, który planuje duże zadania w naszym mieście, osiedla, być może jakieś sklepy wielkopowierzchniowe albo jakiekolwiek inne duże zadania. Dla naszych kolegów i koleżanek z innych jednostek miejskich, którzy być może mają jakieś pytania, wątpliwości. Dla mieszkańców, którzy zastanawiają się, co mogliby zrobić na swojej działce, tej przydomowej, ale być może w swoich ogrodach tych działkowych, więc wszystkie te osoby, które zastanawiają się, jakie są rozwiązania właśnie związane z tą błękitno-niebieską infrastrukturą, jak ten deszcz zatrzymać, o co chodzi z tą retencją, po co my ten deszcz w ogóle zatrzymujemy, to każda taka osoba może do nas przyjść od 1 kwietnia, od dzisiaj i to nie żart. Taki punkt jest u nas dostępny, czynny w pokoju 09. Lepiej oczywiście zawsze do nas zadzwonić najpierw albo napisać maila i się umówić, żeby osoby, które będą obsługiwały ten punkt. Na pewno miały czas, bo mają też inne zadania, ale zasadniczo każda jedna osoba, która chce się o retencji coś dowiedzieć, niezależnie od tego, czy jest małym inwestorem, czy dużym inwestorem, może do nas przyjść, ponieważ ma to związek ze standardami zagospodarowania wód opadowych, które zostały przygotowane, które wprowadzamy w naszym mieście i tak jak pan redaktor powiedział, nie traktujemy wody jako opad, tylko jako zasób. Staramy się ją zatrzymać w miejscu opadu, tak żebyśmy mogli tę wodę wykorzystać na przykład później, wtedy kiedy te okresy nieprzyjemne, suche się pojawiają. Natomiast najważniejsze, tak żebyśmy pamiętali, to my musimy wszyscy, jakby nie tylko my jako ZWiK, nie tylko miejskie instytucje, ale także każdy mieszkaniec musi po pierwsze pamiętać, że zgodnie z prawem to musi tę swoją wodę zagospodarować, a po drugie no nie zmieni się ten klimat. On coraz jest bardziej surowy i nieprzyjemny dla nas. Czyli te takie zmieniające się okresy bardzo intensywnych deszczy, nawalnych, stuletnich już teraz o nich mówimy, czyli takich bardzo nagle padających w dużej ilości, będzie się to przeplatało z okresami suszy. Więc to jest taki proces, którego nie zatrzymamy, ale musimy się zaadaptować do tych właśnie zmian klimatycznych. Nie i my w tym pomożemy właśnie w tym punkcie.
Pomysłu na retencję. Zgłośmy się do fachowców w punkcie przy ulicy Golisza 10, pokój 009.
I my opowiemy, jakie rozwiązania, czy zielony dach, czy skrzynki rozsączające, czy być może jakiś mały ogród deszczowy. Opowiemy wszystko naprawdę od podstaw, więc zapraszamy do kontaktu.
No i teraz o tym, że trudny okres przychodzi dla ekip Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, no bo przygotowujemy się do świąt, a ten okres przed świętami, także świąteczny, jest trudny ze względu na to, że w kanalizacji ląduje to, co lądować nie powinno. Słusznie przeczuwam, że będą problemy, ale może dzięki naszej rozmowie uda się ich uniknąć.
Mam nadzieję, że dzięki takiej rozmowie to będzie ich zdecydowanie mniej, bo rzeczywiście ten czas okołoświąteczny to więcej telefonów do nas związanych z tym, że coś się zatkało, coś nie odpływa i że nasi mieszkańcy potrzebują pomocy. No i najczęściej są to takie telefony, które dotyczą naszych domów i instalacji wewnętrznych, ale zdarza się też tak, że to w mieście jest jakiś problem i wtedy ruszamy na pomoc. No bo okazuje się, że te nasze kuchenne rewolucje domowe kończą się w rurach, a tak być nie powinno. Jedna podstawowa zasada jest taka. Do toalety powinno wpadać wyłącznie to, co wypada z nas, a nie resztki jedzenia, żadne kości, ości, jarzyny, sałatki, żadne tłuszcze, które wlewane do zlewu na przykład pod wpływem niskiej temperatury po prostu zastygają i pojawiają się takie nie do przebicia często zatory.
Czyli jedzenie przetworzone, prawda, pani Hanno? Czyli jedzenie przez nas przetworzone, tak to nazwijmy, prawda, w naszym organizmie.
Tak, przetworzone w sposób naturalny. Tak, więc to wszystko, ale nic więcej.
Ale mam pytanie, bo pani tutaj napisała w komunikacie związanym właśnie z tym, co wrzucamy do toalet, niestety, tłuszcze i oleje zamiast do zlewu powinny trafiać do oddzielnych pojemników i być utylizowane jako odpady zmieszane. Nie wiem, czy oprócz pani i ekip z WIK-u i w ogóle pracowników ktoś to robi. Czy jeżeli dodajemy detergentu do oleju na patelni czy w garnku, bo robiliśmy frytki, to nie neutralizujemy jego szkodliwego oddziaływania na rury?
Zasadniczo, gdybyśmy tak zastanowili się, no to oczywiście, gdybyśmy nalali dużo płynu, on niby rozpuszcza ten tłuszcz, ale pamiętajmy, że często jest tak, że my teraz nie widzimy tego. My zlewamy ten tłuszcz, znika nam z oczu i już się nie zastanawiamy. To wszystko, o czym mówimy, to jest perspektywa czasu, dlatego że ta średnica tej rury się z czasem zmniejsza i zmniejsza i zmniejsza. To jest pierwsza rzecz, więc my dzisiaj być może zlejemy ten tłuszcz albo wrzucimy tę sałatkę jarzynową i tego nie zauważymy problemu, ale być może nasz sąsiad tak, albo w dłuższej perspektywie, to jest po pierwsze. A po drugie, no te detergenty i te wszystkie rzeczy, które nie powinny trafiać do naszych toalet, one potem płyną do oczyszczalni ścieków, więc te procesy związane z oczyszczeniem ścieków też bywają przez te wszystkie detergenty i nieodpowiednie rzeczy zaburzone. Pamiętajmy, że my do Odry po oczyszczeniu oddajemy wodę czystszą niż ta, która płynie w korycie. Ale jest bardzo dużo różnych procesów, które muszą być zrealizowane w oczyszczalni ścieków, żeby rzeczywiście ta woda odpłynęła już potem taka, jak być powinna. Więc rzeczywiście jest tak, że teoretycznie możemy zlać i w naszej rurze nic się nie wydarzy, ale potem w tym całym procesie i w oczyszczalni ścieków my musimy dużo więcej pracy i innej włożyć, żeby ten efekt końcowy w postaci czystej wody w Odrze był zrealizowany. Więc jedna zasada, tak jak pan powiedział, jedzenie okej, ale przetworzone i to, które już z nas wyszło.
Dziękuję bardzo. Hanna Pieczyńska, pozdrawiamy.
Wszystkiego dobrego i wesołych
świąt. Spokojnych świąt również życzymy. Dziękujemy. Joannie Wojtach nie złożyłem życzeń, ale myślę, że jeszcze będzie okazja do spotkania się na antenie czasu reakcji, bo do piątku czas reakcji jak najbardziej. Teraz zapowiadany temat, który budzi sporo kontrowersji wśród mieszkańców Podjuch. Otóż jest projekt, żeby powstało osiedle szczecińskiego TBS-u o nazwie Na skraju Puszczy Bukowej. Osiedle zaprojektowane przez jedną z pracowni architektonicznych, zwycięski projekt, bo był konkurs ogłoszony. No i ci, którzy widzieli te projekty, ja widziałem, to rzeczywiście można chwalić projekt tego osiedla, bo można tam dostrzec dużą ilość zieleni, brak blokowiskowego charakteru, nowoczesną, ale nienachalną architekturę, połączenie funkcji mieszkaniowych i społecznych, bo tam ma się pojawić jeden ośrodek wsparcia dziennego dla 20 osób starszych, jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 dzieci, 4 mieszkania wspomagane, jedno mieszkanie treningowe, jeszcze kolejne mieszkania wspomagane, więc to będzie osiedle rzeczywiście o takich ważnych funkcjach społecznych, ale w 2019 roku Rada Osiedla Podjuchy przeprowadziła szerokie konsultacje w zakresie właśnie tego osiedla, bo to ma być 560 mieszkań, no i negatywnie zaopiniowała zamierzenia miasta. Jakie są obawy mieszkańców i czy te obawy albo części mieszkańców podzielają szczecińscy radni, mieszkańcy Prawobrzeża? Przy naszym telefonie pani Maria Bochuń, radna Koalicji Obywatelskiej, mieszkanka Podjuch. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I z nami także pan Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, mieszkaniec Prawobrzeża, dokładnie Kijewa, czyli po sąsiedzku. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
No to zacznijmy od pana Krzysztofa. Czy pan podziela obawy części mieszkańców, bo zapewne nie wszystkich, ale sporej grupy, że to osiedle może stać się problemem dla tych, którzy już mieszkają w Podjuchach? Na czym te obawy się zasadzają?
Tak, panie redaktorze, ja wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu właśnie z częścią mieszkańców, w zasadzie taką grupą, która jest jakby tutaj grupą, bym powiedział, taką aktywną, która działa w tym temacie. I oczywiście wsłuchałem się w głos mieszkańców w tej sprawie i faktycznie te obawy są dość zasadne. Przede wszystkim najważniejszym problemem, jaki może spotkać osiedle Poduchy po realizacji tej inwestycji, to jest przepustowość, jeżeli chodzi o drogi i ciągi komunikacyjne. Dzisiaj już wiemy, że Podjuchy są bardzo mocno zakorkowane. Jakby układ ulic, który jest od wielu, wielu lat, tak naprawdę powoduje to, że ta przepustowość jest bardzo mocno ograniczona, a dołożenie kolejnych kolejnych mieszkańców, tam jest przewidziane 568 mieszkań, to jest ponad 1000 mieszkańców, czyli de facto ponad 1000 nowych samochodów, kompletnie sparaliżuje to osiedle. Kolejnym jakimś tutaj też ważnym argumentem jest też kwestia zabudowy. Ta część osiedla, czyli te tak zwane górki podjuszańskie, to jest zabudowa jednorodzinna, to jest zabudowa o niskiej intensywności, a tutaj z tego co widzimy, ta intensywność będzie zdecydowanie większa, bo to będą jednak domy wielorodzinne. Jest to, oczywiście tam nie ma planu i to jest też najgorsza rzecz z możliwych.
Czyli nie ma miejscowego planu tam go zagospodarować.
Tak, nie ma miejscowego planu, dokładnie. I to jest najgorsza rzecz z możliwych, bo jeżeli nie ma planu, to na warunki zabudowy, tak zwaną WZ-kę, możemy dać każdy koszmarek, jaki nam się, że tak powiem, spodoba. Natomiast z tego, co ja już też zdążyłem ustalić i co wczoraj na spotkaniu wybrzmiało, miasto, a dokładnie TBS, planuje zrobić tam zintegrowany plan inwestycyjny. To jest takie pewne nowum w planowaniu przestrzennym, oczywiście ustawowe, które pozwala na przyjęcie takiego planu inwestycyjnego na wniosek inwestora, w tym wypadku TBS-u. No i zapewne ten plan będzie przygotowany pod to osiedle. Natomiast jakby wracając, panie redaktorze, do tych uwag mieszkańców, one są w mojej ocenie w pełni zasadne. Tam powinna być zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności, tak jak mamy w propozycji planu ogólnego.
Postawmy tu, panie Krzysztofie, przecinek, tak. Bo jest tak, że drugi gość, pani Maria Bochuń, radna Koalicji Obywatelskiej, mieszkanka Podjuch. Czy pani podziela obawy części mieszkańców i pana radnego Krzysztofa Romianowskiego? Ja polecam słuchaczom, żeby obejrzeli sobie, jak projekt tego osiedla wygląda. Ono jest wkomponowane w zieleń. To są budynki od parteru do drugiego piętra z zielonymi dachami. Wygląda to całkiem sensownie.
Zgodnie z tym, co pan redaktor przytoczył, w 2019 roku rzeczywiście powstała uchwała Rady Osiedla Podjuchy, która negatywnie opiniowała powstanie tego osiedla, bo przypomnę, że to osiedle było planowane wiele, wiele lat wcześniej. To nie jest tak, że to jest nowy pomysł i nowa sytuacja, natomiast dla mieszkańców było zaskoczeniem, że to jednak się odbędzie, pomimo negatywnej opinii Rady Osiedla. W związku z tym, że słucham tego, co mówią mieszkańcy, złożyłam interpelację w tej sprawie. W tej interpelacji zawarłam te problemy, które uznałam, że najczęściej się powtarzają w głosach mieszkańców. Czyli zapytałam się o zgodność z planem przestrzennym. Wiem, że tam nie ma planu przestrzennego, natomiast widnieje studium uwarunkowań przestrzennych i tam jest, w tym studium jest zawarta jako funkcja uzupełniająca budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Sprawdziłam. Stąd moje pytanie, co z planem ogólnym, z planem przestrzennym, który będzie tam obowiązywał po przyjęciu planu ogólnego. Następne pytanie, jakie zadałam w interpelacji, dotyczyło ruchu wzmożonego. Jaki wpływ będzie miał na osiedle ruch wzmożony? Czy zrobiono jakiekolwiek badania w tym zakresie? Jak rozwiąże się problem dojazdu do głównych ulic przez te małe, wąskie uliczki? Czy powstaną nowe ulice? Czy będzie zmiana organizacji ruchu na istniejących? Czy powstanie jakiś rodzaj komunikacji dla osób niezmotoryzowanych? Bo przy tak dużym osiedlu musiałoby jakoś tam dołączyć niejako komunikację miejską w ten rejon. Czy będzie odpowiednia ilość miejsc parkingowych? Jak rozwiąże się sprawę kanalizacji sanitarnej, wodnej, deszczowej? W jaki sposób się upłynni ruch w tym rejonie? Wiemy, że dojazd do Zdroju jest utrudniony. Wszyscy narzekają na światła przy ogrodniku tak zwanym, czyli przy szkole ogrodniczej i
Centrum Szkolnym Zdroje i w związku z tym, czy mogłaby tam powstać kładka.
No tak, pani radna, mamy dużo pytań, rzeczywiście.
Tego typu pytania zawarłam w interpelacji.
No i podobne pytania zadał także pan Krzysztof Romianowski w swojej interpelacji. Przypomnę, że realizacja pierwszego etapu tej inwestycji planowana jest na lata 2027-2029, ale mam pytanie do państwa, no bo żyjemy w mieście, miasto musi się rozwijać, a szczecińskie budownictwo społeczne należy do najlepszych w Polsce i to osiedle jest także dobrze wkomponowane w zieleń. Jak pan Krzysztof Romianowski patrzy na te kwestie, że po prostu musimy budować miasto, te usługi społeczne musi tworzyć, musi generować na terenach, no, które można zabudowywać.
Tak, panie redaktorze, ja to też w mojej interpelacji jakby zaznaczyłem i tak słuchając pani radnej, to mam wrażenie, jakby pani czytała moją interpelację, a ona jest po prostu wynikiem wczorajszego spotkania, na której akurat pani radnej Bochuń nie było, nie wiem z jakich przyczyn, ale no to jest jakby efekt mojej interpelacji. Natomiast jakby, no ja też nie zostałem zaproszony, ale dowiedziałem się, że jest spotkanie, więc radny nie musi być zapraszany. Radny jest po to, żeby być, a nie żeby być zaproszonym, bo nie jest królem czy księciem. Ale wracając jakby do meritum. Oczywiście tak, panie redaktorze, budynki muszą się budować. Jak najbardziej tak. Mamy świetny przykład ulicy Fregaty w Dąbiu, gdzie mamy zabudowę czterokondygnacyjną i tam powstają budynki TBS-owskie, które w zasadzie już za chwilę będą funkcjonować, już po części funkcjonują, a za chwilę będą te nowe dalej funkcjonować dla mieszkańców. I wszystko jest okej, okay, wszystko jest zgodnie.
Czyli można to zrobić tak, żeby to było harmonijne. Panie Krzysztofie, pozwoli pan, to jeszcze jedno zdanie.
Natomiast chciałbym tylko
słuchać,
tak, bo chciałbym dodać, bo to jest istotne. Natomiast w tym miejscu, o którym mówimy, tam jest zabudowa jednorodzinna. I dzisiaj wkładanie czegoś większego niż zabudowa jednorodzinna po prostu zaburzy harmonię, bo mieszkańcy nie są przeciwni budownictwu, tylko są przeciwni temu, żeby ta intensywność taka duża nie była.
Nie chcą wielorodzinnej zabudowy.
Żeby zmniejszyć intensywność. Dokładnie tak.
Pan Paweł, słuchacz jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do szanownych radnych. Jak to jest, że nie mając infrastruktury, chcą stawiać wielkie osiedla i wmawiać mieszkańcom, że to jest na ich korzyść. Jakby rozumiem, że potrzebujemy więcej mieszkań, potrzebujemy miejsc do rozwoju, ale najpierw zapewnicie państwo infrastrukturę, a później stawiajcie sobie osiedle, czy zróbcie coś najpierw komunikacyjnie, a później powiedzcie, że postawicie fajne osiedle.
Nasi rozmówcy, panie Pawle, nie określili się, że są zdecydowanie za postawieniem tego osiedla. Wręcz przeciwnie, mają pytania, mają wątpliwości. Pan nie widzi tej infrastruktury?
Właśnie mówię, że najpierw infrastruktura, a później można myśleć o czymś kolejnym. Bo nie zapewniając najpierw infrastruktury, będzie po prostu kolejne nasze wspaniałe osiedle zapchane, bo radni sobie stwierdzą, że fajnie jest postawić tam TBS, żeby miasto sobie zarabiało.
Dziękuję, panie Pawle. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Maria Bochuń, pani radna, najpierw infrastruktura, a później architektura?
Oczywiście. Normalna sprawa. Z tego co wiem, położono już tam instalacje pod światłowód, pod oświetlenie, pod gaz, wodę, natomiast nie wiem, jakie są rozwiązania wspomagające istniejącą instalację i infrastrukturę właśnie kanalizacyjną, wodną i tak dalej. Z tego, co oglądałam na planie, wydaje mi się, że tam jakieś zbiorniki retencyjne są przewidziane. No, dokładnych informacji udzielą nam przedstawiciele TBS-u na spotkaniu, które będzie organizowane z mieszkańcami przez Radę Osiedla Podjuchy. Więc myślę, że więcej szczegółów się dowiemy w czasie tego spotkania. Będzie też można pewnie zadać jakieś pytania, tak jak było przy spotkaniu przy Smoczej Krzemiennej. Myślę, że wiele wątpliwości lub niejasności będzie wyjaśnionych. Ci, którzy będą przeciwni, będą przeciwni. Ci, którzy będą za, będą za. Z tego, co wiem, rozmawiałam z mieszkańcami osiedla, część z nich, tych, których głosowała w 2019 roku przeciw temu osiedlu, dzisiaj ma zupełnie inne zdanie.
No to też ciekawe, jak te policzyć szable i dowiedzieć się, kto jest za, kto przeciw. To na zakończenie najpierw Krzysztof Romianowski. Panie Krzysztofie, osiedle tak, ale jednak niższe, mniejsza jeszcze zabudowa od tej, która została zaproponowana?
No taki jest wniosek, panie redaktorze, mieszkańców i my jako radni, przedstawiciele mieszkańców, którzy de facto będziemy podejmować ostateczną decyzję w tej sprawie, no w mojej ocenie nie możemy być przeciwko głosowi, który jest głosem mieszkańców od wielu lat mieszkających na tym osiedlu, bo ja rozumiem, że będą głosować za tym radni, którzy na przykład mieszkają na Pogodnie czy na Gumieńcach i może będą mieli to w nosie, za przeproszeniem, natomiast tu lokalnie mieszkańców Podjuch interesuje to, żeby ta zabudowa jednak pozostała na tym poziomie, na jakim jest.
Na jakim jest obecnie. I pani Maria obecnie. Pani Mario, czy pani jest za tym, żeby zmienić ten projekt, zresztą zwycięski, bardzo piękny, na taki, który tę zabudowę jeszcze rozgęści, ograniczy?
Myślę, że ten projekt mógłby być realizowany, gdyby zapewniono odpowiednią przepustowość ulic, gdyby zapewniono odpowiednią infrastrukturę. Nie zapominajmy, że TBS jest tworzony dla ludzi i dla mieszkańców danego obszaru, dlatego że ta infrastruktura, która tam powstanie, będzie integrować również naszą społeczność. To nie do końca jest tak, że trzeba być wszystkiemu przeciwnym i wszystko negować. Być może niektórym się to nie spodoba, ale można mieć odmienne zdanie.
A temat tego osiedla TBS-u Szczecin w Podjuchach będziemy kontynuowali w następnych wydaniach magazynu Czas Reakcji. A za rozmowę dziękuję pani Marii Bochuń, radnej Koalicji Obywatelskiej, mieszkance Podjuch. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
I Krzysztofowi Romianowskiemu, radnemu Prawa i Sprawiedliwości, mieszkańcowi Kijewa na Prawobrzeżu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
No i czekamy na komentarze słuchaczy. Dobrych świąt państwu swoją drogą życzę. 510-37-32 to czujny, 510-37-36 i mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Mamy jeszcze 6 minut i to będzie 6 minut na rozmowę w sprawie słuchacza, który do nas napisał 12 marca. Jestem osobą o znacznej niepełnosprawności i jestem jedną z ponad 300 osób, które korzystają z rehabilitacji domowej, bo nie mają możliwości korzystać z ambulatoryjnej. Od kwietnia tego roku, pisze słuchacz, NFZ przerywa umowę z firmą, z której korzystam z rehabilitacji. NFZ Szczecin zostawia bardzo chorych pacjentów bez pomocy, gdzie bez rehabilitacji pogarsza się nasz stan. NFZ kieruje do dwóch punktów w Szczecinie, gdzie obecnie oczekiwanie na rehabilitację to jest 220 dni. Jeżeli dojdzie te 300 osób, to spodziewamy się od roku do półtora roku oczekiwania. To rzeczywiście bardzo, bardzo długo. I dalej słuchacz pisze, nie rozumiemy podejścia NFZ-u oprócz zwykłych oszczędności kosztem pacjenta, co pewnie taką oszczędnością nie będzie, bo nasz stan pogorszy się i będziemy potrzebowali droższego leczenia czy nawet operacji. Pisałem do Narodowego Funduszu Zdrowia, to nawet nie podjął tematu odpowiedzi na moje pytania, tylko wysłał po miesiącu gotowca, że co mi się należy i gdzie mogę się udać, nie tłumacząc, co ja dalej w tym momencie mam zrobić, zostając bez rehabilitacji. Bardzo proszę radio o interwencję. No i jest ta interwencja. Przy naszym telefonie gość, mam nadzieję, z dobrymi informacjami dla pacjentów, którzy korzystają z domowej fizjoterapii, dla tego konkretnego naszego słuchacza. Pani Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć, czy słuchacz słusznie podniósł larum, że z jedną firmą, która świadczyła usługi fizjoterapii domowej, zakończono umowę i ten pan musi się przepisać gdzie indziej, gdzie są o wiele dłuższe kolejki?
No nie jest to prawda. Zachodniopomorski Oddział Funduszu nie wypowiedział żadnej z umów na fizjoterapię domową.
I co w związku z tym? Jakie są dobre, mam informacje, nadzieje dla pana Krzysztofa, naszego słuchacza, bo on się obawiał zwiększenia kolejek, czyli to jest w ogóle bezzasadne?
Z tego maila, który pan zacytował, wynika, że pacjent jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności i ma orzeczenie, które odnosi się do tego, czy potwierdza ten stan niepełnosprawności, a takie osoby są dla nas grupą priorytetową i one mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. No i są to również świadczenia nielimitowane, udzielane właśnie im. Jeśli zatem ten pan ma takie orzeczenie, to powinien otrzymać świadczenia poza kolejnością wynikającą z tej listy osób oczekujących na dane świadczenie. Poza tym jeszcze dodam tylko, bo tu pacjent mówi, że jakiś podmiot miał wypowiedzianą umowę. Otóż po pierwsze, nie wypowiedzieliśmy żadnej umowy, a po drugie, jeśli jakiś podmiot rozpoczął rozpoczął u tego pacjenta fizjoterapię domową, to powinien ją zakończyć. To jest jego obowiązek wynikający nie tylko ze zdrowia, bezpieczeństwa pacjenta, ale także z ogólnych warunków umów. To jest obowiązek świadczeniodawcy.
A jeszcze pod koniec marca otrzymaliśmy drugiego maila od słuchacza. On napisał: otrzymałem mail od rehabilitacji z listy WOMP Szczecin, że mają umowę do 30 czerwca i orientacyjne zapisy to początek 2027 roku, czyli setki osób dopiero mogą zapisać się do kolejki. Rzeczywiście, pani rzecznik, jest spora kolejka, gdy chodzi o usługi fizjoterapeutyczne. Ja sprawdziłem na stronie NFZ-u, to gdy chodzi o fizjoterapię ambulatoryjną, to jest 240 do 265 dni średni czas oczekiwania.
Ale my mówimy o fizjoterapii domowej, czyli o konkretnym świadczeniu, które jest udzielane w domu pacjenta z określonych przyczyn, bo to są nie tylko osoby, które po prostu ze względu na swój stan zdrowia nie mogą dotrzeć po świadczenie, na przykład do poradni, do porad w trybie ambulatoryjnym, ale też no, mają problemy z poruszaniem się, z przemieszczaniem i dlatego te świadczenia, jeśli jeszcze mają dodatkowe, na dodatkowe schorzenia cierpią, podlegają właśnie tej fizjoterapii w trybie domowym. I wracając do Szczecina i dostępności świadczeń w Szczecinie. Umowy w zakresie fizjoterapii domowej posiadają w Szczecinie co prawda dwa podmioty, ale placówki, które wykonują fizjoterapię w trybie ambulatoryjnym, także mogą część kontraktu przeznaczyć na udzielanie świadczeń w domu pacjenta, o ile oczywiście spełniają warunki, które są właściwe dla zakresu fizjoterapii domowej. I dzięki temu rozwiązaniu świadczeń w domu pacjenta na terenie Szczecina dodatkowo udziela kilka innych placówek. Poza tym wspomniał pan o informatorze o terminach leczenia.
Ja widzę 28 września pierwszy wolny termin fizjoterapii domowej, jeżeli on jest prawdziwy.
Tak jest. Te informacje przekazują nam świadczeniodawcy, wskazując na pierwszy wolny termin. On oczywiście jest na dany dzień, więc może się zmienić, ale generalnie w Centrum Zdrowia przy 3 maja jest na wrzesień, w Przychodni Portowej na październik, w Ewomedzie przy DIBUA jest na grudzień. Ale są to terminy dla pacjentów w stanie stabilnym.
I ostatnie
dla pacjentów
zdanie,
w stanie pilnym, jeśli wynika to z ich stanu zdrowia, przyczyn kierowania. Wcześniejszy termin, jeszcze kwietniowy, proponuje Centrum Zdrowia przy 3 maja. Ale też pamiętajmy, że osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności są priorytetową grupą pacjentów i mają prawo do świadczeń poza kolejnością.
Pani Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo dziękuję. Dobrych, spokojnych świąt życzymy.
Dziękuję bardzo i wzajemnie.
Do usłyszenia słuchaczom mówimy. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Przypominamy, czujny 510 37 32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Jutro po 12 spotka się ze słuchaczami Krzysztof Kukliński.